Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Kłania się stary słuchacz. Na pętlach stoją autobusy, które mają otwarte drzwi. Przecież jest już tak technika daleko posunięta, że każdy mógłby sam sobie te drzwi otwierać, tak samo w tramwajach. No po co wyziębiać? Mogłoby być mniej zimno.
Mogłoby być mniej zimno, więc niech będzie. Serdecznie się kłaniamy i witamy. Zapraszamy do czasu reakcji. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Patrycja Zielonka i Sławek Orlik odbierają telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu do studia 510-37-36. Czujny 510-37-32. Im adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Jest środa, 24 stycznia. Dzisiaj porozmawiamy o policji. Rzeczywiście, tak jak mówił Andrzej Kutys, o patrolach, ale co warto podkreślić, o pieszych patrolach. Dlaczego piesze patrole policji nie wystawiają mandatów za nieprawidłowe parkowanie, chociażby na drogach osiedlowych, a co gorsza przeciwpożarowych, a może uda się to zmienić. Może będą takie mandaty, czy też wezwania na komendy wystawiały. O tym między innymi w naszej audycji, ale nie tylko. Zapytamy także, czy szkoły nauki jazdy dbają o interes własny, swój interes finansowy, czy też o interes kursantów, proponując nam kolejne godziny jazdy, właściwie narzucając nam kolejne godziny jazdy, bo nie zdaliśmy wewnętrznego egzaminu praktycznego. Więc o tych szkołach nauki jazdy również dzisiaj porozmawiamy, ale tematów będzie więcej, bo komentarzy nie brakuje za wszystkie, nadsyłane drogą mailową, nadsyłane również za pośrednictwem właśnie czujnego telefonu 510-37-32. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Teraz na chwilę przenieśmy się do Stargardu. Napisał pan Krzysztof: droga redakcjo, proszę o zajęcie się tematem kontaktu ze szpitalem w Stargardzie. A mianowicie, dzwoniąc na centralę szpitala, łączymy się z sekretarką, po czym mamy wybrać numer wewnętrzny. Ale niestety nie możemy wybrać żadnego numeru i każde połączenie zostaje zerwane i zostajemy z nabitymi impulsami. Panie Krzysztofie, potwierdzamy. Od wczoraj próbujemy się dodzwonić do szpitala w Stargardzie i nam się to nie udaje. Jest komunikat w języku angielskim, że połączenie nie może być zrealizowane. No i wyobrażam sobie, co muszą przeżywać osoby, które koniecznie chcą się dodzwonić do szpitala w ważnych sprawach, chcą się dowiedzieć, czy to o jakieś terminy zabiegów operacyjnych, czy zapytać o kogoś z rodziny, kto jest w takim szpitalu, no i dodzwonić się nie można. Będziemy próbowali nadal, zadzwonimy także do instytucji, która ma nadzór nad szpitalem w Stargardzie, tak żeby po prostu porozmawiać z kimś w tej sprawie. Dziękujemy za ten sygnał. A teraz sprawa dotycząca McDonalda. Jak napisał nasz słuchacz pan Damian, przedwczoraj był w McDonaldzie w Świnoujściu i zdziwił pana Damiana brak cen. Potem się okazało, że ceny są i cały cennik, ale uwaga, okazało się, że cennik jest jedynie w języku niemieckim, a ceny są podane w euro. Panie Damianie, dziękujemy za te informacje. Sprawdzamy tę wiadomość. Nasz zaprzyjaźniony reporter uda się na miejsce i do tego tematu zapewne wrócimy. W poprzednich wydaniach magazynu Czas Reakcji rozmawialiśmy o problemie naszego słuchacza, który na Floriana Krygiera otrzymał dawkę kamieni, tak można powiedzieć, od piaskarki. Jego samochód został uszkodzony, zniszczony. No i na naszej antenie Ronald Laska, prezes Remondisa Szczecin, mówił, że tutaj z roszczeniem trzeba się zwrócić do firmy, która te usługi na rzecz Remondisa wykonuje. Nie wiemy, czy to jest skuteczna droga. Jeden z naszych słuchaczy uważał, że to Remondis powinien tutaj odpowiadać za takie uszkodzenia pojazdu właśnie w wyniku przejazdu piaskarki, a to dlatego, że to Remondis zleca właśnie oczyszczanie miasta, czy też utrzymanie zimowe dróg. No i to jest podwykonawca Remondisu. Ten problem zostawmy, natomiast jest potwierdzenie, że rzeczywiście jest kłopot z piaskarkami jeżdżącymi z dużą prędkością na terenie Szczecina i wokół Szczecina. I te piaskarki mają tak ustawione te urządzenia do posypywania jezdni, że rozrzut jest ogromny i siła uderzenia tego piachu, a również małych kamyczków, jest bardzo duża.
Dzień dobry, Leszek Driver. Akurat miałem podobne zdarzenie, jadąc o godzinie 20.45 od strony Stargardu Szczecińskiego w stronę Szczecina. Pasem przeciwległym jechała piaskarka. Prędkość tego samochodu, jak i ustawienie tego piachu, który wysypywał, było faktycznie tak zrobione, że ten piach zamiast lecieć na jezdnie, walił po prostu po samochodach jadących w jedną, jak i w drugą stronę. Zostałem obsypany tym piachem. Być może firmy, które zajmują się tym, mają jakieś GPS-y, gdzie można sprawdzić, z jaką prędkością te piaskarki jeżdżą i jak faktycznie mają ustawione te posypywaczki. Z tego względu, że później naprawdę trudno jest gdziekolwiek, od kogokolwiek uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdy nie ma się ani firmy, która to robi, ani numeru rejestracyjnego samochodu. Gdybym chciał tą piaskarkę dogonić, musiałbym nadrobić kilkanaście kilometrów, żeby zawinąć w Motańcu, wracać z powrotem, szukać tej piaskarki, odszukiwać. Może ktoś na to zwrócił uwagę.
Dziękujemy, zwracamy na to uwagę i apeluję także do kierowców piaskarek, żeby do nas zatelefonowali czujny 510-37-32 albo na antenę 510-37-36 i porozmawiali, jak to jest z ustawieniem właśnie tego podajnika, czy też rozsiewnika materiału, który ma być wysypany na jezdnię, żeby nie było ślisko. Czy to można obniżyć, czy można zmniejszyć siłę rażenia, bo przy dużych prędkościach to jest naprawdę poważny problem i wiele samochodów ma uszkodzony lakier. To jest czas reakcji, 12.12. Rozmawialiśmy wczoraj z Piotrem Gonerką, zastępcą dyrektora Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Szczecin. Rozmawialiśmy na temat takiego pakietu kontrolnego kierowcy. Chodziło o formalności związane właśnie z zameldowaniem i z zamieszkaniem. Czy wystarczy zamieszkiwać na terenie tutaj naszej gminy, naszego powiatu w tym przypadku, żeby otrzymać taki dokument właśnie kierowcy, czy też nie? No, pan Piotr, nasz gość, twierdził, że tak, wystarczy złożyć oświadczenie, że zamieszkujemy tutaj na terenie gminy. No, ale w tym momencie pojawił się też inny problem. Dlaczego tak dużo osób nie zmienia zameldowania z miejscowości chociażby pod Szczecinem na właśnie Szczecin? No i odpowiedź okazuje się jest prosta i bardzo przekonująca.
Dzień dobry, Marek, Szczecin. Temat dotyczący zamieszkania, zameldowania. Wiele osób nie zmienia adresu zameldowania w związku z opłatami odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC, za ubezpieczenie samochodu, gdyż w miejscowości Szczecin opłata za OC pojazdu jest wyższa niż w miejscowości na przykład Gryfino, Gryfice. Sam mam kilku znajomych, którzy między innymi z tego względu nie zmieniają miejsca zameldowania. Dziękuję, do widzenia.
No właśnie, i tak się sprawy mają i rzeczywiście tak jest. Wystarczy porównać stawki ubezpieczenia OC dla Szczecina i miejscowości ościennych tutaj wokół naszego miasta i wszystko jest jasne. Ważna zapowiedź dla naszego słuchacza, który dzwonił na temat urzędu pocztowego przy ulicy Chrubieszowskiej. Brakuje tam listonoszy. Na ten temat będziemy rozmawiali z rzecznikiem prasowym Poczty Polskiej w najbliższy piątek. Dowiemy się, jak to jest z listonoszami, czy jest ich coraz mniej, czy to jakieś chwilowe, przejściowe trudności. Teraz zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji i tam między innymi zdjęcie kopcącego komina. Napisał do nas jeden z słuchaczy. Zawsze w okresie zimowym z kotłowni stacji kolejowej Szczecin-Glinki wydobywa się żółty, gryzący dym, do którego już się przyzwyczaiłem. Jednak dziś to coś nowego. Dym jest niebieski, bardzo gryzący, wręcz duszący. Około 100 metrów na północ od stacji dym osiada, tworząc niebieską mgłę. Przesłaliśmy pana mail do Straży Miejskiej i mamy nadzieję, że Straż Miejska szybko zareaguje i dowiemy się, czy była jakaś kontrola, czy ktoś odpowie za to, że pali materiałami, którymi nie powinien palić, czy też okaże się być może, że wszystko jest w porządku i że nie ma podstaw do interwencji. 510-37-36 to jest numer telefonu do studia i 510-37-32 to jest czujny telefon do Radia Szczecin. Teraz o szczecińskim budżecie obywatelskim króciutko. Wczoraj rozmawiałem z Piotrem Zielińskim na temat takiego nowego parku na Warszawie, który miał powstać w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. No i na razie nie powstanie, bo nie odbyły się konsultacje. No i dlatego, że miasto nie przeprowadziło konsultacji, to był skuteczny protest kilkorga mieszkańców. No i właśnie wszystkie procedury trzeba jeszcze raz powtarzać. Park być może powstanie, ale jeszcze mieszkańcy będą musieli długo, długo poczekać. Nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi w tej sprawie, ale podejrzewaliśmy, że właściciele okolicznych działek przylegających do tego właśnie parku, który miałby powstać, protestowali przeciwko właśnie tej inwestycji. No i protestowali słusznie, bo okazuje się, że Urząd Miasta przegapił sprawę konsultacji społecznych. Nieskonsultowany projekt nie może być zrealizowany. No i w tej sprawie napisał nasz stały słuchacz, który ma wiedzę na ten temat i dostarczył nam również mapkę, która wyjaśnia, dlaczego część mieszkańców protestuje przeciwko lokalizacji tego parku w dzielnicy, konkretnie Warszewo-Podbórz. Słuchałem wczorajszej audycji. Urzędnik z Urzędu Miasta wspomniał, że pierwszy raz spotkał się, aby okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko tego rodzaju inwestycji w ich okolicy. Tym bardziej, że do planu zagospodarowania przestrzennego było to wpisane od 2003 roku. Jeśli nie chodzi o problem samego parku, to może o coś innego. Daleki jestem od orzekania, iż interes w zatrzymaniu inwestycji mieli konkretni właściciele, ale na pewno kilkoro zostało pozbawionych większych ogrodów. Proszę spojrzeć na zdjęcie satelitarne sprzed rozpoczęcia budowy z geoportalu, które obrazują powierzchnię ogrodów domów jednorodzinnych oraz przebieg działki 50/2, na której powstaje park. No, rzeczywiście, jest kolizja, no i wygląda na to, że ten właśnie teren tych domów, nieruchomości, na których stoją domy, będzie musiał być ograniczony. Widać, to nie są tereny, które są w całości własnością tych właścicieli budynków. Dziękujemy za to zdjęcie z geoportalu, za mail, to wiele nam tłumaczy. No, czekamy na w każdym razie działania szybkie i sprawne Urzędu Miasta, żeby ten park jednak powstał i żeby się odbyły oczywiście konsultacje społeczne. Ale a propos szczecińskiego budżetu obywatelskiego, jeszcze jedna sprawa do sprawdzenia. Do informacji, jakie tydzień temu do opinii publicznej podał wiceprezydent miasta Szczecin, pisze jeden z naszych słuchaczy, pan Szymon, a mianowicie mówił on o świetnym wykorzystaniu pieniędzy na inwestycje z tytułu właśnie SBO. Stwierdził, iż każda inwestycja została wykonana bądź na dniach zostanie ukończona. Otóż jest to kłamstwo powielane do mediów, tak twierdzi słuchacz. Mieszkam na terenie osiedla Nowe Miasto i nasz projekt został wybrany. To jest kompleksowy remont chodników w dzielnicy Nowe Miasto z uwzględnieniem poszczególnych ulic. Niestety, wielokrotnie przetarg się nie udawał. Od października aż do grudnia 2017 rzekomo nie zgłosiła się żadna firma, a miasto jako główny argument podawało brak rąk do pracy w firmach budowlanych i dało do zrozumienia, iż żadna mniejsza inwestycja nie ma szans na realizację w najbliższych miesiącach. Dlatego chciałbym, aby urzędnicy powiedzieli prawdę, bo gdzie są teraz te pieniądze? Dlaczego mówi się, że SBO to świetna inicjatywa, a do poprawy są tylko szczegóły? Może na rok bądź dwa powinno się zawiesić tę alternatywę dla mieszkańców? Nie no, zawieszać się nie powinno, ale my rzeczywiście sprawdzimy w magistracie, jak to jest z tym projektem kompleksowego remontu chodników w dzielnicy Nowe Miasto z uwzględnieniem poszczególnych ulic. To jest czas reakcji, jest 12.20. Teraz krótko na temat dziur. Zadzwonił dzisiaj nasz słuchacz, pan Piotr, który mówi, że prawdziwą plagą w Szczecinie są dziury w jezdniach. Mówił m.in. o dziurze na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Pułaskiego. Po zgłoszeniu do ZDITM-u ta dziura czekała na załatanie aż tydzień. Ale pan Piotr powiedział także o dziurze u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Orawskiej, zgłoszona 2 tygodnie temu o 30 cm centymetrowej głębokości i do dzisiaj ta dziura nie została naprawiona. A tymczasem Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg prosi o zgłaszanie dziur pod interwencyjny numer telefonu 91 48 00 401. A przy naszym telefonie jest słuchacz, pan Jacek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja usłyszałem tutaj informację, że zadzwonił, jeśli chodzi o Urząd Pocztowy przy ulicy Krubieszowskiej, o braku doręczycieli. Tak, faktycznie ja to potwierdzam. To już co najmniej trwa od pół roku, o ile dobrze pamiętam, minimum pół roku, że tych doręczycieli tam brakuje i czasami trzeba naprawdę chodzić na pocztę, dopytywać się o swoje jakieś listy polecone i tak dalej.
To tym bardziej, panie Jacku, dziękuję i proszę nas słuchać. W takim razie w piątek naszym gościem będzie rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej i tę sprawę, mam nadzieję, wyjaśnimy. A teraz przenieśmy się na chwilę na buspas, którego już nie ma, ale została żółta linia, jak złośliwcy mówią, szarpana na ulicy Gdańskiej. I jutro w sprawie właśnie co dalej z tym oznakowaniem będzie, powie na naszej antenie, mamy taką nadzieję, Marcin Harenza ze zespołu do spraw ruchu Urzędu Miasta Szczecin, a kierowca autobusu wytłumaczy wszystkim, dlaczego jedzie właśnie lewym pasem, tym dawnym buspasem.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Wszystkim tym panom, którzy wydzwaniają, że autobus jeździ tym pasem, powiem tak, póki nie zostanie to zlikwidowane, dopóty będę jeździł lewą stroną, a cóż dlatego, że dla widzimisię tych panów nie będę przekraczał przepisów. Przepis jest jednoznaczny i obowiązuje, tak? Skoro jest żółta linia ciągła, to jest ona dla mnie linią ciągłą i nie mogą jej przekraczać. A skoro Zarząd Dróg skonstruował w ten sposób przystanek na basenie górniczym, że nie ruszając tego basenu, wpycha mnie wprost do tego pasa, to niestety będę jechał aż do samego mostu portowego.
Dzień dobry, Paweł Szczecin. Bardzo prostym rozwiązaniem byłoby pod tabliczką informującą o trzech pasach ruchu umieścić tabliczkę informacyjną, jak to jest w przypadku wielu innych znaków, że lewy pas dopuszczony jest dla ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. I myślę, że bezpieczeństwo by pozostało dla kierowców autobusów, przy czym nie łamaliby przepisów. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Przypominam, jutro zapraszamy na naszą antenę Marcina Harenzę z Zespołu do Spraw Ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Dowiemy się wtedy, jak zmieni się na lepsze, mam nadzieję, oznakowanie właśnie tą żółtą linią, którą mamy na ulicy Gdańskiej, pozostałość po buspasie. Czy będą zmiany, na czym one będą polegały, tego powinniśmy dowiedzieć się jutro. Jeszcze zasygnalizujemy jeden temat. Sprawę przekazaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Chodzi o śmieci na Podzamczu. Na naszej stronie internetowej zdjęcie tych śmieci i telefon od słuchaczki.
Dzień dobry, mam na imię Lidia, dzwonię z Szczecina, a w zasadzie to z Podzamcza. Starałam się walczyć ze śmieciami na Podzamczu. Naprzeciwko ładnej japońskiej restauracji znajduje się wysypisko śmieci. Jakiś czas temu, to będzie około rok temu, zgłosiłam się do ZTTM-u i do Urzędu Miasta, żeby wyznaczyli dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców Podzamcza, miejsce, żeby te śmieci gdzieś zbierać, żeby zbudować na nasz koszt oczywiście wiatę, żeby można było śmietniki chować. Pan z Urzędu Miasta był bardzo miły, pomógł mi znaleźć działki, jakkolwiek Urząd ZTTM powiedział, że te działki są niedobre, nie wyznaczając innych, nie sugerując innych, na których można byłoby taką wiatę wybudować. Zgłosiliśmy się po raz kolejny z prośbą o propozycję, gdzie można taką wiatę budować i odtąd nie ma żadnej wiadomości i to w ogóle działo się wszystko przed proszipami, bo zależało mi na tym, żeby nasze miasto nie wyglądało jak przysłowiowy chleb. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również. Na naszej stronie, przypomnę, jest zdjęcie tego, jak to pani powiedziała, chlewu. No rzeczywiście wygląda to tak w mikroskali, jakby był strajk firmy śmieciowych w Neapolu. No, do tego tematu powrócimy. Zasialiśmy ziarno w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. No i miejmy nadzieję, że uda się to doprowadzić do szczęśliwego finału i gdzieś w tej ciasnej zabudowie jednak miejsce na jakąś wiatę estetyczną, wpisującą się w tę zabudowę, która tam jest, znajdzie się po prostu i będzie to uregulowane. A teraz już witam naszego gościa. Jest nim pan Filip Grega, prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy w Szczecinie, Biuro Rzecznika Praw Kursanta. Dzień dobry.
Dyrektorze, dzień dobry państwu.
Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Ja z taką gorącą prośbą, czy można by było mi wyjaśnić, a może i większej grupie słuchaczy, taką kwestię. Syn kończy kurs prawa jazdy w jednej ze szczecińskich szkół. Skończył teorię, skończył zajęcia praktyczne i instruktor każe mu teraz wykupywać kolejne godziny. Już wykupił dwie, za każdą płaci po 50 zł. Twierdząc, że nie zdał egzaminu wewnętrznego u tego właśnie instruktora z jazdy po mieście. I w zasadzie nie wiem, czy ten instruktor według swojego uznania twierdzi, że uczeń musi jeszcze dokupować te godziny, czy do podejścia do egzaminu w WORD-zie wystarczy po prostu zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego i wyjeżdżenie liczby godzin. Bardzo proszę o taką informację. Dziękuję.
Dziękujemy. Przypomnę, jest z nami pan Filip Grega, prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy w Szczecinie, Biuro Rzecznika Praw Kursanta. Panie prezesie, no właśnie, czy tutaj ojciec kursanta ma prawo mieć jakieś wątpliwości? Czy my jako kursanci możemy decydować o tym, ile godzin praktycznych, czyli godzin nauki jazdy, mamy wykupić przed egzaminem?
No, panie redaktorze, ojciec prezentuje bardzo typową postawę dla bardzo wielu naszych jakby mieszkańców naszego kraju, bo wszystkie przepisy ruchu drogowego, przepisy o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców są tożsame dla wszystkich szkół jazdy w Polsce. Mianowicie jakby myli pewne pojęcia. Koniec kursu według przepisów i według systemu szkolenia kierowców w Polsce to jest moment, w którym kandydat nabiera wiedzy i umiejętności określonych w profilu absolwenta, czyli określonych w określonych przepisach. A więc posiada umiejętność jazdy samochodem zgodnie z przepisami, bezpiecznie, sprawnie, w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz ekonomicznie. Rzecz jasna, musi znać również przepisy. Jeśli ma takie kompetencje, w tym momencie może zakończyć kurs. W jaki sposób badamy te kompetencje?
No właśnie.
Poprzez egzamin wewnętrzny w szkole jazdy na koniec szkolenia.
We wszystkich szkołach jazdy są takie egzaminy wewnętrzne?
We wszystkich szkołach jazdy muszą być, powinny być, a czy są, no to już niestety muszą sobie odpowiedzieć klienci tych szkół, czy ich szkoły realizują obowiązki swoje za to, za co wzięły pieniądze, uczciwie i rzetelnie. Ja podpowiem tylko tyle, że egzamin wewnętrzny nie jest tak naprawdę karą dla tego klienta szkoły jazdy, dla tego kursanta, a jest dla niego tak naprawdę pomocą, bo egzamin wewnętrzny zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być zrealizowany na zasadach egzaminu państwowego. Ale co więcej, muszą być zrealizowane wszystkie zadania egzaminacyjne, a nie tylko wybrane, wylosowane, tak jak jest to podczas egzaminu państwowego. Czyli de facto egzamin wewnętrzny powinien być trudniejszy od egzaminu państwowego. Egzaminujący kursanta instruktor w szkole jazdy podczas egzaminu wewnętrznego ma obowiązek przeprowadzić ten egzamin wewnętrzny tak jak egzaminator w WORD-zie, ale zrobić wszystkie zadania egzaminacyjne, czyli znacznie większy program. Co daje ten egzamin? No daje informację kursantowi, co on tak naprawdę umie, czy on jest gotowy do egzaminu, czy nie. I daje drugą ważną informację. Czy ta szkoła naprawdę wywiązała się ze swojego obowiązku, za który wzięła pieniądze, czyli czy nauczyła go. Natomiast odpowiadając na pytanie pana słuchacza, ilość godzin kursu nauki jazdy jest określona w przepisach jako nie mniej niż kurs kategorii B, bo pewnie o takim mówimy, to jest część praktyczna nie krótsza niż 30 godzin zegarowych, 60 minut trwających, 30 godzin plus 31 egzamin wewnętrzny. Natomiast oczywiście, jeśli kandydat nie był w stanie nauczyć się wszystkich umiejętności potrzebnych kierowcy określonych w przepisach, jak mówiłem wcześniej, czyli nie jeździ sprawnie, bezpiecznie, zgodnie z przepisami, w sposób nieutrudniający i ekonomicznie, to ten kurs należy wydłużyć do takiej ilości godzin, jaka jest niezbędna i wtedy zrobić egzamin wewnętrzny, bądź też zrobić egzamin wewnętrzny sprawdzający, jeśli jego wynik będzie negatywny, to przedłużyć szkolenie. Kursant ma obowiązek mieć umiejętności właściwe i wiedzę.
Co my mamy zrobić, jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli mamy wrażenie, że jesteśmy naciągani, no bo każda taka godzina dodatkowa kosztuje, prawda, jak zresztą wszystkie te godziny. No i możemy mieć wątpliwości, że my twierdzimy, że już się nadajemy do tego, żeby stanąć do egzaminu państwowego praktycznego na prawo jazdy, a szkoła czy nasz instruktor twierdzi, że jeszcze nie i jeszcze musimy dodatkowe godziny wykupić.
Zgadza się, można też myśleć w ten sposób, że to instruktor naciąga na dodatkowe godziny, szczególnie jak kupiliśmy tani kurs. Jest to dość prawdopodobne. Zdarzają się takie sytuacje, one nie są nietypowe. Niemniej jednak z założenia nigdy nie uważam, jeśli rozmawiam na temat takich sytuacji, że to instruktor popełnia jakąś taką niesympatyczne działanie. Raczej cieszę się, że w ten sposób podchodzi do sprawy, bo widać, że zależy mu, żeby nauczyć. Ale jeśli mamy obiektyw, nie mamy pewności co do tego, no to mamy właściwie tylko jedną drogę. Możemy zmienić instruktora, bądź też zmienić szkołę jazdy. Na każdym etapie kursu nauki jazdy, szkolenia podstawowego, możemy zmienić szkołę jazdy na dowolną inną.
I te wszystkie szkolenia praktyczne, teoretyczne, które odbyliśmy w tej szkole, przechodzą do tej drugiej. To możemy z każdej szkoły otrzymać zaświadczenie o przejechanych godzinach, o kursie teoretycznym, tak?
Dokładnie wygląda to tak, że karta przeprowadzonych zajęć, którą mamy podczas szkolenia, tu zwracam uwagę, że ona jest obowiązkowa, karta musi być podczas zajęć każdych. Jeśli kursant nie dostał na kursie karty przeprowadzonych zajęć, to coś jest nie tak. Na tej karcie widnieją daty, godziny, ilość kilometrów przejechanych przez kursanta, a przede wszystkim ilość godzin, bo tutaj szkolenie liczy się w godzinach, a nie w kilometrach. I z tą kartą, z oryginałem tej karty, kandydat przechodzi do kolejnego ośrodka, który sobie wybierze, ma prawo wyboru dowolnego ośrodka. Szkoła jazdy nie ma prawa utrudnić mu zmiany szkoły jazdy. Gdyby był taki problem, oczywiście tutaj fundacja może pomóc bez większego problemu. Natomiast proszę pamiętać, że nie zawsze można ocenić instruktora tak surowo i negatywnie. On też ma swój cel w tym, żeby nas nauczyć. Pamiętajmy Państwo, że jednak jak szukamy szkoły jazdy, bardzo często wybieramy najgorszy chyba z możliwych argumentów wyboru szkoły, czyli tak zwaną zdawalność. Niestety ta zdawalność to jest czas, należy poświęcić w innym zupełnie programie, bo jest to bardzo zły miernik jakości szkolenia kierowców. Niemniej jednak przyjęło się, że ludzie korzystają z tych zdawalności.
Do tego wrócimy za chwilę, panie prezesie, jeżeli pan pozwoli, bo jednak warto nawet kilka minut na ten temat poświęcić, ale jest z nami pan Artur. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie. A kto sprawdza umiejętności tych nauczycieli szkół jazdy? Bo z tego, co słyszałem, oni muszą tylko przejść egzamin teoretyczny. Nikt nie sprawdza, jak oni jeżdżą. A ten, kto uczy, wie pan, czym nasiąknie jest korupka.
No, jasne, tak? Oczywiście.
Jak nauczy on tego kursanta, on tak potem będzie jeździł, będzie popełniał jego błędy. Czyli kto weryfikuje umiejętności tych, którzy uczą jeździć? To jest moje pytanie.
Dziękuję, panie Arturze. Rzeczywiście, bo tacy instruktorzy to powinien być creme de la creme kierowców. Jak to jest z tym sprawdzaniem ich umiejętności?
No niestety, w tej akurat przestrzeni w naszym kraju jesteśmy w bardzo, bardzo złej sytuacji. Współczesny instruktor nauki jazdy niekoniecznie posiada wystarczającą wiedzę, umiejętności, a najgorsze również doświadczenie. W Polsce, żeby zostać instruktorem nauki jazdy kategorii B, wystarczy mieć 20 lat, ukończyć gimnazjum, ukończyć kurs nauki jazdy, kurs instruktorski podobny jak kurs nauki jazdy, a nawet może łatwiejszy, a potem zdać egzamin państwowy. I tu słuchacz słusznie zauważył, do niedawna, do zeszłego roku w zasadzie, aby zdać ten egzamin, należało tylko zdać teorię oraz część praktyczną na placu manewrowym. Nie trzeba było nawet wyjechać na miasto. Dzisiaj wyjazd na miasto dla instruktorów jest obowiązkowy. No niemniej jednak faktycznie nie do końca możemy mówić o wysokiej jakości szkolenia i kompetencjach bardzo wielu instruktorów.
Z nami jest pan Grzegorz, witamy.
Dzień dobry, witam. Chciałbym się dołączyć do dyskusji. Jestem, można powiedzieć, byłym instruktorem nauki jazdy, który 5 lat wykonywał ten zawód i chciałbym swoją opinię do dyskusji dorzucić. No oczywiście możemy dyskutować na temat, czy jakość kształcenia instruktorów jest wystarczająco dobra, czy należałoby coś w tym temacie, w tej kwestii zmienić. Ale wydaje mi się, że przygotowanie instruktora z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak również innych przepisów, które obowiązują instruktora, jest na wystarczająco wysokim poziomie. Instruktor nauki jazdy ma doświadczenie w zakresie, jak ten egzamin państwowy wygląda, jakie elementy są do wykonania i jakie są kryteria ocen. Jeżeli tutaj rodzic dzwoni i mówi, czy to jest opinia instruktora, tak, to jest opinia instruktora, wydają zaświadczenie. Jeżeli instruktor stwierdza, że no, dany kandydat na kierowcę nie spełnia pewnej charakterystyki, jaką powinien się cechować przyszły kierowca, no to trudno, żeby postawił pieczątkę i podpis pod zaświadczeniem, bo byłoby to poświadczenie nieprawdy, pod zaświadczeniem ukończenia kursu. Takie jest moje zdanie. Ja jeszcze chciałem tak powiedzieć, że niektórym wydaje się, że zapisując się na kurs prawa jazdy jest równoznaczne z tym, że za jakiś czas otrzyma dokument w postaci właśnie prawa jazdy. No, jeżeli ja sobie wymyślę kurs pilota samolotu, ale nie posiądę pewnych umiejętności, to nigdy tym pilotem nie zostanę i być może z niektórymi też tak jest, że nigdy nie będą kierowcami. Chociaż myślę, że są to przypadki jakieś tam jednostkowe, ale takie sytuacje też mogą
też się zdarzają. Serdecznie panu dziękujemy. Przypomnę, z nami jest pan Filip Grega, prezes Fundacji SSS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy w Szczecinie, Biuro Rzecznika Praw Kursanta. Panie prezesie, wróćmy do tej sprawy właśnie zdawalności, że to nie powinno być kryterium wyboru szkoły przez nas. Właśnie mnie się wydawało, że tak, że jak najbardziej, jeżeli jest wysoka zdawalność, to znaczy, że skutecznie uczą. Pan twierdzi, że nie?
Nie. Zdawalność bardzo często jest takim parametrem, kiedy wybieramy szkołę średnią. Wybieramy zdawalność matur. No, liceum, absolwenci tego liceum mają wysoką zdawalność matur, no to warto tam dziecko posłać. Nikt się nie zastanawia, że do tego liceum najpierw trzeba się dostać, trzeba jakąś pozycję wyjściową mieć. W szkole jazdy pojawiają się bardzo różni ludzie o bardzo różnych kompetencjach i wszystkich ich musi nauczyć dany instruktor. Dlatego zdawalność nie. Poza tym ona nie jest liczona w rozsądny sposób. Jeżeli weźmiemy dany okres, powiedzmy, liczenia w danej szkole, było pięciu kursantów. Przykład konkretny. Pięciu kursantów. Jeden zdał czterech zdał za pierwszym razem, jeden zdał za piątym razem. No to jaka jest dobra zdawalność tej szkoły? Wydaje mi się, że bardzo dobra. Aż czterech zdało za pierwszym razem, tylko jeden aż pięć razy podchodził. Niestety w statystykach będzie 50%, a więc tylko połowa. Jest to nierzetelne, dlatego że te statystyki nie biorą pod uwagę ilości podejść, a to nie do końca jest sprawiedliwe.
Jest z nami pan Marcin. Moment, jest na pan Marcin. Witamy, halo.
Dzień dobry. Powiem wam tak. Jeżdżę dosyć dużo po naszym mieście i to, co zaobserwowałem, to instruktorzy w szkołach jazdy uczą pod to, co jest wymagane na egzaminie państwowym, ale niekoniecznie zawsze jest to, jakby powiedzieć, zgodne z zasadami ruchu, w sensie nie takim jak, że wbrew przepisom, tylko na przykład wymaga się od ludzi, żeby nie wymuszali pierwszeństwa. A co to znaczy wymuszenie pierwszeństwa? Mamy 150 metrów samochód z jednej strony, 150 z drugiej i nie wyjedzie energicznie, czy jakby to powiedzieć tak, no, żeby się dobrze włączyć w ruch, tylko czeka, aż będzie przerwa taka, która, nie wiem, wynosi 300-400 metrów. Bo jeżeli ktoś wjedzie na to skrzyżowanie przy odległości 150 metrów, to egzaminator uzna to jako wymuszenie pierwszeństwa.
Dziękujemy bardzo, panie Marcinie. No, poruszył pan wątek, który też moglibyśmy długo rozwijać, prawda, panie prezesie?
Tak. Dokładnie. A jest nami... trudno się nie zgodzić.
Jeszcze no można... Aha, jeszcze... Proszę dokończyć wątek i pan Jerzy zaraz. Dobrze.
Poprzedniego pana słuchacza. Oczywiście, absolutnie zgadzam się. Tutaj pan były instruktor ma rację. W przypadku dobrych instruktorów jak najbardziej. Te słowa instruktora powinny być święte, szczególnie dla rodzica, który przecież oddaje w ręce swoją pociechę i oczekuje od tego instruktora, że ten instruktor nie tylko weźmie pieniądze, ale przede wszystkim zapewni kursantowi, swojemu dziecku, taką wiedzę, aby to dziecko zawsze szczęśliwie do domu wróciło. Jak mówiłem, jest wielu złych instruktorów na rynku, ale jest też bardzo dobrych wielu instruktorów, którzy z całą pewnością wkładają wiele serca i pracy w tą robotę.
Za chwilę o tym, jak odróżnić dobrych od złych, jak znaleźć tych dobrych i jak znaleźć dobre szkoły na koniec, ale jeszcze pan Jerzy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę mówić.
Jeżeli chodzi o dobre szkoły, to naprawdę jest. 15 grudnia otrzymałem prawo jazdy, zdałem za pierwszym razem. Z Leszczynowej, tam z XXL, pani Ani, nie była problemu.
Dobrze, dziękuję bardzo panie Jerzy. Gratuluję, że pan za pierwszym razem zdał. Panie prezesie, na zakończenie proszę powiedzieć, jak znaleźć dobrą szkołę jazdy, nie patrząc na tę wysoką zdawalność, która wydawałaby się takim właśnie wykładnikiem tego, że to jest dobra szkoła, bo ma wysoki procent zdawalności.
Panie redaktorze, nie zdążymy do końca programu. Za dużo jest tych cech. Ja odsyłam na stronę fundacji, jeśli mogę. I tam informujemy o tym, jak rozróżnić dobrą od złych szkół. Na pewno nie można kierować się opiniami. I tu ważna uwaga. Opinie na portalach, bardzo często, opinie na portalach w takich rankingach szkół jazdy, bardzo często są opiniami płatnymi, zapłaconymi przez szkoły jazdy. My w tej chwili przygotowujemy taki materiał, zastanawiamy się nad skargą do UOKiK-u, dlatego że ewidentnie portal, jeden z największych w Polsce, mówi, że jest to ranking oparty o opinię, a rozsyła szkołom jazdy zaproszenie do wniesienia opłaty za pozycję w tym rankingu. Więc na pewno opinie to nie.
Panie prezesie, no ale opinia znajomych, że zdałem, tak jak teraz nasz słuchacz dzwonił, pan Jurek, że zdał za pierwszym razem i że było super.
Żeby móc wyrazić opinię o czymś, trzeba poznać kontrargumenty, trzeba poznać inną stronę. Jeśli nie poznaliśmy innych szkół, nie znamy innych instruktorów, nie wiemy, jak się świadczy usługi w innych szkołach, trudno mówić, że ta opinia jest obiektywna. Szczególnie, gdy nie znamy zasad egzaminowania, zasad szkolenia, to też nie wiemy, czy to, co otrzymujemy, jest dobre. Złą kiełbasę prawie każdy rozpozna w sklepie i to tylko prawie każdy. Natomiast czy to szkolenie było dobre, no, tego kursant nie potrafi ocenić. On wie tylko, czy było mu miło i sympatycznie, no ale nie jesteśmy u babci na pączkach. Wymagający instruktor jest w stanie czegoś nauczyć. Jak pan dobrze, redaktor, pewnie pamięta, najlepiej pamięta się tych nauczycieli, którzy najwięcej od nas w szkole wymagali i to, czego wymagali, pamiętamy do końca życia. Więc może trzeba by się kierować właśnie tą, między innymi tym sposobem myślenia.
Filip Grega, prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy w Szczecinie, Biuro Rzecznika Praw Kursanta. Dziękuję za rozmowę.
Kolejnym się przyjmie.
To jest czas reakcji, 12.41. Za kilkadziesiąt sekund zmienimy temat, a wcześniej ogłoszenie.
Witam serdecznie. Z tej strony Zdzisław, rowerzysta. A w tej chwili mam do oddania maszynę do szycia wielofunkcyjną. Nie jest to maszyna nowa, ale bardzo sprawna, ze stopkami, bębenkami, instrukcją. Może ktoś jest zainteresowany tym, oczywiście oddaję to za darmo. Mój telefon to 515-800-731. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę zadzwonić i umówimy się. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam.
Pozdrawiamy również, jeżeli ktoś nie zdążył zapisać tego numeru telefonu, to można pod czujny do nas zadzwonić, my przekażemy numer do pana Zdzisława 510-37-32. A ja witam już naszego kolejnego gościa, jest nim pani nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani rzecznik, w poniedziałek w audycji Radio Szczecin na wieczór rozmawialiśmy o tym, że brakuje policjantów w zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce. No właśnie, powiedzmy krótko o tym, że zachodniopomorska policja poszukuje funkcjonariuszy. Jest 350 wakatów. Proszę powiedzieć, kogo szukacie i co oferujecie młodym ludziom?
Aktualnie ten wakat, jeżeli chodzi o cały garnizon zachodniopomorski, to jest rzeczywiście 350 wolnych miejsc dla policjantów. To jest dosyć wysoka liczba, ale ona też jest spowodowana tym, że w ubiegłym roku dostaliśmy dodatkowe 60 etatów, więc ponad 300 osób ma szansę w tym roku na pewno znaleźć u nas miejsce. Co oferujemy? Oczywiście oferujemy bardzo fajną drogę na życie, drogę zawodową. Wspomnę tylko, że na pewno nie jest to praca i służba dla każdego. Wymagania są wysokie, bo one muszą być wysokie. Pracujemy z bronią. Każdego dnia policjanci decydują o czyimś życiu, będąc na jakiejkolwiek interwencji. Więc szukamy osób młodych, otwartych na wyzwania, takich, którzy są zmotywowani do tego, żeby służyć społeczeństwu. Oferujemy na pewno pracę stabilną, taką, która ma swoją już utartą ścieżkę kariery. Wszystkie informacje o doborze można uzyskiwać jak nie poprzez strony internetowe, to już w bezpośrednim kontakcie ze specjalistami, którzy przybliżą wszystkie aspekty dla kandydatów, tak aby pomóc w tej procedurze doboru.
Wystarczy podejść do Komendy Wojewódzkiej albo Komendy Miejskiej, prawda? Policji, czy też w regionie do tych komend większych?
W Szczecinie zapraszamy wszystkich do Komendy Wojewódzkiej przy ulicy Małopolskiej. Tutaj w sekcji doboru pracownicy na pewno z ogromną przyjemnością wyjaśnią wszystkie zawiłości, jeżeli chodzi o procedurę przyjęcia. A w regionie to każda komenda miejska, powiatowa też z chęcią udziela wszystkich informacji i przyjmuje podania osób chętnych do służby w policji.
I druga sprawa, do której omówienia zaprosiłem dzisiaj panią nadkomisarz, mianowicie kwestia wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez tramwaj na skrzyżowaniu ulic Matejki i placu Rodła. Na naszej stronie internetowej filmik, można ten filmik zobaczyć. Wczoraj Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poinformowała nas, że motorniczy zostanie ukarany, przejechał na czerwonym świetle. Wiemy, że nasz słuchacz ten filmik i skargę wysłał również do komendy wojewódzkiej policji. Czy także będzie mandat, co najmniej ze strony właśnie policjantów dla tego motorniczego?
W momencie przeanalizowania tego nagrania, aczkolwiek oczywiście ja i moi koledzy już mogli to przynajmniej na Państwa stronie obejrzeć, przeanalizują to zdarzenie i zdecydowanie wyciągną konsekwencje. To jest przynajmniej postępowania mandatowe, a być może będzie rozważone nawet skierowanie sprawy do sądu, bo rzeczywiście no, zagrożenie było ogromne.
I teraz trzeci temat związany pośrednio z brakiem funkcjonariuszy, być może. Chodzi o piesze patrole policji. Kilka dni temu rozmawiałem z Mirosławą Rudzińską z Komendy Wojewódzkiej Policji, a także z przedstawicielką Straży Miejskiej Joanną Wojtach na temat zastawianych na prawobrzeżu dróg pożarowych w strefie zamieszkania. Są to właśnie miejsca zastawiane samochodami, szczególnie po godzinie 18, kiedy to, jak informowała nas słuchaczka, Straż Miejska ma mniej patroli, o czym wiedzą osoby parkujące nieprawidłowo. No i liczą również na to, że policja akurat nie będzie miała wolnego patrolu, żeby interweniować właśnie wobec takich pojazdów. I napisała do nas pani Ania właśnie w tej sprawie. Jestem stałą słuchaczką i pragnę się odnieść do problemów poruszanych w czasie reakcji związanych z parkowaniem pod dworcem głównym, czy też na osiedlach mieszkaniowych. Kilka dni temu była poruszana sprawa parkowania na osiedlu Bukowym, a przedwczoraj na parkingu Kiss and Ride. Bezczelność niektórych kierowców jest niestety posunięta do granic możliwości i to zarówno jeżeli chodzi o parkowanie w centrum miasta, jak i na osiedlach mieszkaniowych. Niestety, zarówno pani rzecznik prasowa policji, jak i Straży Miejskiej bezradnie rozkładają ręce, mówiąc, że mają ograniczoną liczbę patroli samochodowych lub też, że mają ważniejsze wezwania i interwencje w przypadku takich drobnych wykroczeń nie są wówczas podejmowane. Czy brak możliwości dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia z powodu zastawienia drogi pożarowej jest drobnym wykroczeniem? Osobiście się z tym nie zgodzę, ale widocznie jest inaczej, inaczej rozumiem poczucie bezpieczeństwa. Mam zatem pytanie do pani rzecznik policji. Dlaczego z osiedli ulic miasta praktycznie zniknęły piesze patrole policji? A jeżeli już się pojawiają, to są według mnie zupełnie nieskuteczne. Kiedyś na osiedlach i ulicach można było spotkać takie piesze patrole policji dosyć często. Mieszkam na dużym osiedlu i potwierdzam, że istnieje duży problem z blokowaniem drogi przez parkujące samochody w strefach zamieszkania i na drogach pożarowych. Obecnie, co prawda, bardzo rzadko, ale czasami widuję piesze patrole na moim osiedlu. Niestety, zachowanie tych policjantów jest dla mnie co najmniej niezrozumiałe. Przechodząc obok źle zaparkowanych samochodów, po prostu je najzwyczajniej omijają, nie wypisując żadnego mandatu czy też wezwania dla kierowcy na komendę. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Takie piesze patrole nie używają radiowozów, które mogą być zatem wykorzystane do pilnych interwencji i wezwań. A myślę, że pieszy patrol policji też ma pełne prawo wystawić mandat za nieprawidłowe parkowanie. Gdyby takie piesze patrole zajęły się tego typu wykroczeniami jak nieprawidłowe parkowanie, to nie byłoby wtedy informacji od pani rzecznik Straży Miejskiej czy policji, że kierowcy pod dworcem uciekają na widok oznakowanego radiowozu. No właśnie, nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji. Generalnie patrole piesze są, ale niezbyt często.
No nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Ja Państwu teraz pokrótce przybliżę, jak wygląda aktualnie sytuacja, bo w mailu od pani słuchaczki było poruszonych różnych dużo wątków, od tych bardziej generalnych do już szczegółowych związanych z tym łamaniem zakazu parkowania.
Mamy 5 minut, to w sam raz, żeby przybliżyć,
jasne,
żeby krótko.
Jestem po to, żeby Państwu przybliżać tą naszą służbę. Na terenie Szczecina po pierwsze zacznę od tego, że jest coraz bezpieczniej. Wczoraj była odprawa roczna i to tylko Państwu przybliżę, jeżeli chodzi o te przestępstwa związane z najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Uszkodzenia mienia, rozboje, bójki. O 13% jest mniej w 2017 niż analogicznym roku poprzednim.
Pani rzecznik, przepraszam, cieszę się, tylko powiedzmy o tych samochodach źle parkujących, bo jasne, się z tym, bo mamy mało czasu.
Patroli pieszych, jak i tych zmotoryzowanych absolutnie nie brakuje w Szczecinie. One są kierowane odnośnie miejsc zagrożonych. Analizujemy to praktycznie każdego dnia. W odpowiednie miejsce są patrole kierowane. Na terenie Szczecina w ciągu doby jest około kilkudziesięciu patroli pieszych i one są oczywiście kierowane w te miejsca, gdzie analizy wskazują, że są najbardziej potrzebne.
Świetnie. I te patrole piesze mogą wystawiać mandaty, prawda? Ale w przypadku źle zaparkowanych pojazdów to nie można mandatu włożyć za szybę, tylko trzeba wezwać na komendę, prawda? Właściciela danego pojazdu, czy też kierowcę i dopiero tam wystawić mandat, ewentualnie skierować sprawę do sądu. Czy takimi sprawami mogą się zająć właśnie policjanci, którzy są w tych patrolach? Rozumiem, że są to policjanci z oddziałów prewencji.
Naturalnie, że tak. Patrol pieszy ma takie trzy główne zadania. Działa prewencyjnie, tak aby odstraszyć potencjalnych sprawców wykroczeń i przestępstw. Działa dyscyplinująco po prostu. Druga rola patrolu pieszego to do reakcji na gorąco. Jeżeli jest rzeczywiście popełniane tu i teraz wykroczenie, przestępstwo, to patrol na gorąco interweniuje. I poza tym kierowany jest taki patrol przez dyżurnego drogą radiową na interwencję, tak, gdzie jest po prostu najbliżej.
Pani komisarz, czemu
jeżeli chodzi o parkowanie,
patrole, no właśnie nie wypełniają tej swojej roli takiej prewencyjnej, jeżeli chodzi o parkowanie na zakazach, na drogach pożarowych?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie mogę się odnieść do ogólnego zarysu, że ktoś stwierdził, że patrol nie zareagował. No, trudno mi jest z tym polemizować, natomiast jeżeli patrol pieszy, jakikolwiek policjant widzi naruszenie przepisów prawa, powinien zareagować. Co do zasady, jeżeli chodzi o parkowanie, to policjanci, bo rozmawiałam przed audycją chociażby z kierownikiem ogniwa ruchu drogowego tutaj w Komendzie Miejskiej w Szczecinie, mówi, że policjanci, jeżeli nie ma na gorąco sprawcy takiego wykroczenia, czyli nie ma po prostu przy aucie kierowcy, to rzeczywiście nie możemy wystawić mandatu, bo tak jak pan wspomniał, mandat musi być skierowany do konkretnej osoby, a nie już troszeczkę mówiąc kolokwialnie wystawiony na auto.
Włożyć za wycieraczkę w wezwanie.
Natomiast tak, policjanci właśnie mogą zareagować w ten sposób,
że
wkładają zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu z informacją o obowiązku stawiennictwa w odpowiedniej jednostce policji w odpowiednim terminie. Jeżeli taka dana osoba, właściciel pojazdu, nie dostosuje się do tego polecenia, które zostawiamy, to kierujemy sprawę jak w normalnym postępowaniu do sądów o wykroczenie.
Z tego, co pisze pani Ania, to policjanci nie kierują takich wezwań i zawiadomień o wykroczeniu.
No nie wiem na jakiej podstawie pani się tutaj posługuje takim stwierdzeniem. Być może, że ma podstawy, to poprosimy o kontakt chociażby z biurem prasowym, sprawdzimy konkrety.
A pani rzecznik ma jakieś statystyki dotyczące właśnie takich wezwań? Czy możemy się umówić na przykład, że pani nam prześle? Chodzi nam o statystyki, które pokazałyby, że jest aktywność tych patroli właśnie prewencji dotycząca między innymi tego uciążliwego dla wielu mieszkańców, powodującego zagrożenie parkowania w miejscach niedozwolonych, szczególnie na drogach pożarowych.
W tym momencie mogę obiecać, że sprawdzę odpowiednio, czy jest prowadzona na to odpowiednia statystyka. Jeżeli tylko tak będzie, to oczywiście takie dane przybliżymy.
W każdym razie z całą mocą pani podkreśla, że to jest zadanie rzeczywiście również funkcjonariuszy i tych oddziałów prewencji i nie jest tak, że oni tego unikają albo mają jakieś polecenie, że jest to tak nagminne zjawisko, że po prostu mają takich działań właśnie tych zawiadomień o ewentualnym popełnieniu wykroczenia nie wkładać za szyby źle parkujących samochodów.
Szanowni państwo, takie polecenia, zalecenia, czy jakkolwiek by to nazywając, byłyby absolutnie niedopuszczalne, ponieważ tak jak wspomniałam, policjant zawsze powinien zareagować na służbie na jakiekolwiek przejawy łamania prawa. Chciałabym jeszcze tylko korzystając z okazji...
Króciutko.
Wspomnieć, że tego typu zdarzenia jak nieprawidłowe parkowanie właśnie na osiedlach, które są cykliczne, powtarzające się, bo przecież to parkują te osoby, które tam mieszkają, możecie państwo zagłaszać anonimowo poprzez aplikację Krajowej Mapy Miejsc Zagrożonych. Wspomnę tylko, że w całym województwie w tamtym roku było ponad 6 tysięcy zgłoszeń, tylko i wyłącznie związanych ze złym parkowaniem.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji. To był czas reakcji.